kochani, mamy dzisiaj fenomenalną gościówę. Tak możemy powiedzieć, można tak powiedzieć o prawniczce Aniu, że jesteś gościową?
No wiesz co, gościową, adwokatką, adwokatem, jak to chce.
Okej, więc Aniu, opowiedz nam coś o sobie. Czy jesteś prawnikiem, czy prawniczką? Czy to jest to samo?
Prawnik i adwokat. Prawnik i adwokat. Nie, to nie jest to samo. Gdzieś już wiem, jakie... To jest dobry adwokat, bo wie, jakie pytanie chce zadać na przykład sąd, czy pełnomocnik drugiej strony.
Okay.
I wtedy mogę od razu jakby czytać w twoich myślach i od razu odpowiedzieć na pytanie, którego nie zadałeś. Więc prawnik i adwokat to nie jest to samo. Prawnik to jest osoba, która skończyła prawo, jest magistrem prawa, a adwokat to jest ktoś, kto się męczył jeszcze troszeczkę, mianowicie odbył aplikację adwokacką, powiedzmy 3-letnią, zdał egzamin adwokacki, no i wtedy może mówić, że jest adwokatem albo adwokatką, zależy, czy feminizuje, czy nie feminizuje.
No właśnie, bo to ludzie czepiają się szczegółów, a istotne są ogóły, bo od ogółu zawsze się przychodzi do szczegółu, prawda?
Tak.
Ogólnie, czy zawsze chciałaś bronić słabszych albo być po stronie prawa? Jak to u ciebie, jak to zadziałało jako dziecko?
Wiesz co, no to w ogóle pytanie jest takie, czy chciałam być prawnikiem?
Mhm.
I odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi nie do końca. Zawód prawnika wydawał mi się zawodem bardzo nudnym, szczególnie studia były bardzo trudne i wymagające potwornej ilości pamięciowej wkuwania, więc to jest 5 lat wyjęte z życiorysu i to nie jest wcale fajny czas. Tym bardziej, że ja byłam ambitną osobą i w związku z tym starałam się mieć jak najlepiej zdane te wszystkie egzaminy, miałam jakieś tam stypendium naukowe. Generalnie mnóstwo kucia, mnóstwo pamięciowych, która się w wykonywaniu zawodu nie do końca przydaje.
No właśnie, bo warto, wybacz, że tak ci wejdę zdanie, warto zakuwać, być tą jedną z najlepszych między wszystkimi, czy nie?
Jeśli chodzi o prawo, niekoniecznie, dlatego że uczy się, prawnik się uczy na studiach zimnych przepisów. I teraz problem polega na tym, że po pierwsze, te przepisy się zmieniają, a po drugie, to na czym polega kunszt zawodu adwokata, na przykład sądowego, polega właśnie na umiejętności czytania między linijkami tych przepisów, umiejętności odpowiedniej interpretacji. I tego niestety na studiach nie uczą.
Właśnie, właśnie, bo to system naczyń połączony. Z jednej strony mamy dura lex, sed lex, a tak. Z drugiej strony mamy osoby fizycznie składające się z emocji, z krwi i kości. Jak łączysz to w swojej pracy, pomagając klientom?
Na szczęście nie zajmuję się sprawami karnymi, bo one są bardzo trudne. Wiadomo, że jeżeli się jest adwokatem, karnistą, no to różnych osób trzeba bronić. I czasami winnych, i czasami niewinnych. Ja jestem prawnikiem, który specjalizuje się, powiedzmy, ogólnie w prawie cywilnym. No i tutaj mam o tyle łatwiejszą rolę, że trochę ja wybieram sobie klientów i te sprawy, które przyjmuję. W takim sensie, że jeżeli widzę, że dana sprawa, przede wszystkim przychodzi do mnie klient, ja robię krótki wywiad. Może taki trochę jak ty ze mną, no tylko jeszcze trzeba troszeczkę papierów, dokumentów przynieść, trochę się wyspowiadać z tego, jak, co się do tej pory nabroiło i podpisało albo nie. I po takim wywiadzie ja decyduję, czy faktycznie ta sprawa nadaje się na sprawę sądową i czy ona znajdzie swoją finalizację w pozytywnym dla mojego klienta wyroku, czy nie. I ja nie należę do tych adwokatów, którzy biorą wszystkie sprawy jak idzie.
Tak.
Jeżeli widzę, że sprawa nie ma szans wygrania, to uprzejmie i delikatnie informuję o tym klienta w sposób najbardziej delikatny i łagodny, jak potrafię. No i po prostu nie przyjmuję i nie prezentuję go przed sądem.
To brzmi takie pozytywne, jakby nie było to problemu. A my tu w Polsce jesteśmy wychowani na trudnych sprawach telewizyjnych.
Tak.
Na sprawie dla reportera, na smutnej sędzinie, która jednym uderzeniem młotka potrafi przekreślić tysiące lat historii firmy twoich rodziców. Oczywiście hiperbolizujemy tutaj, ale twoja pozycja uśmiechniętej, wspaniałej kobiety, profesjonalnej, może nie współgrać z tym, co widzimy na co dzień. Jak to robisz, że przychodzą do ciebie ludzie z biznesu? Oni potrzebują twojej pomocy, ale jako młodzi, 21-latkowie, myślimy, że sąd to ostateczność. Jak ich namówić do tego, żeby nie bać się takich konfliktów i brać specjalistów, którzy pomogą w rozwiązywaniu tak poważnych problemów?
To trochę nawiążę do dzisiejszego tematu mojego wystąpienia na seminarium Asbiro. Sztuka wojny by mecenas Niecikowska, czyli jak wygrać wojnę, w ogóle jej nie rozpoczynając, tak?
Zuncy, wspaniale.
Tak, i więc ja to mogłabym sparafrazować i powiedzieć, jak wygrać spór, czyli właściwie jak wygrać sprawę w sądzie, w ogóle jej nie zaczynając. Więc staram się tak przygotować klientów na etapie przedprocesowym, żeby etap już samej sprawy sądowej był z górki, a nie pod górkę.
Okej, okay. Czyli nie piętrzysz problemów, obiecując złote góry, tylko raczej mówisz, słuchaj, tutaj jest sens, a tutaj nie ma sensu, tak? Pozwalasz jakby wybrać odpowiednią drogę, bo konflikty bolą zawsze obydwie strony. Wojna, ofiary po jednej, jak i po drugiej stronie zawsze.
Powiedziałabym, że urealniam oczekiwania klientów, uspokajam emocje, na ile to jest możliwe. Mam też trochę zasobów, bo jestem po szkole pomocy psychologicznej, więc też tych swoich umiejętności używam. No i dopiero z tak przygotowanym klientem i psychicznie, i merytorycznie jestem w stanie pójść na ten drugi etap, czyli na bezpośrednią wojnę do sądu. No, a w sądzie?
Ale wojna, aż to nazywasz, bo przypomina mi się ten stary prawniczy kawał, że kelner widzi sytuację, gdzie dwóch prawników siedzi przy stole, jedzą obiad i nagle wchodzi trzeci prawnik i mówi: panie, pan mi zgwałcił żonę, ja pana pozwę, albo dajesz pan 10 tysięcy. I tamten mu dał 10 tysięcy, a jak tamten odszedł z pieniędzmi, ten kolega, który siedział z drugim przy stole, mówi: ale przecież ty w ogóle byś mi nie zgwałcił żony, my ostatnie 2 tygodnie spędziliśmy razem. A ten jeden mówi: no tak, ale nie wiadomo, co będzie w sądzie. No, bo tu mamy tą następną, ten znak zapytania, nigdy nie wiadomo, co się stanie, mogą być identyczne rozprawy. W Polsce niestety nie ma takiego prawa, jak jest w Ameryce, że oparte jest na kazusach prawnych, tylko wolność domku w swoim domku. Czy zawsze jest pewne, jeśli ma się fachowca, jaki będzie wynik rozprawy, czy jednak też troszkę tutaj stąpamy po niepewnym gruncie?
Ja mówię moim klientom, że w sądzie i w teatrze wszystko się może zdarzyć. Więc ten stopień prawdopodobieństwa, znaczy ten stopień nieznania wyroku jest. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, jestem w stanie po zapoznaniu się z dokumentami i po szczerej rozmowie z klientem powiedzieć przynajmniej czy to mniej, czy więcej niż 50%.
A jak bardzo trzeba być szczerym z prawniczką, z adwokatką, nazywajmy tak to. Muszę powiedzieć całe brudy.
Powiedziałabym, że bardziej niż ze spowiednikiem.
Okay.
No bo jak zataisz jakiś grzech, no to teoretycznie możesz pójść jeszcze raz do spowiedzi, tak? Masz, w której się wyspowiadasz z tego, że na poprzedniej spowiedzi coś tam zataiłeś. W przypadku rozmowy z prawnikiem nie będziesz miał drugiej szansy, bo przegrasz sprawę w wyniku niepowiedzenia prawnikowi wszystkich rzeczy. No i sprawa, jak jest przegrana prawomocnie, to już nie ma drugiej szansy, żeby tego naprawić. Więc niepowiedzenie całej prawdy prawnikowi może być bardziej kosztowne i bardziej bolesne niż
rzeźbienie, tak naprawdę. Tak. No bo tak myślę cały czas, przypominając sobie moich kolegów, którzy wykrzykując i machając pięścią odwoływali się, że sprawy rozwodowe będą rozgrywali w Strasburgu, co jest nierealne tak naprawdę, ale są prawnicy, którzy mówią i oczywiście zrobimy, napiszemy, biorą za to pieniądze, bo znowu pojedźmy tutaj łaciną, begunia non olet, każdy musi przecież z czegoś żyć, więc pisanie różnych pozwów i różnych rzeczy wydaje się dla niektórych z twojej branży chlebem powszednim, pozwalającym zarabiać kasę. Od ciebie widzę, że ty chcesz pomagać ludziom. Jak ci z tym idzie w Polsce? Tu nie wszyscy chcą, żeby każdy pomagał każdemu.
Wiesz co, pomaganie, to znaczy ja uważam, że w ogóle tak w teorii, ale ja też trochę traktuję ten zawód jak rodzaj misji. W takim sensie, że dlatego też wybieram sobie takie sprawy, jakie wybieram, czyli te sprawy nieruchomościowe, w których się specjalizuję. I to pozwala mi reprezentować czy działać za tych klientów, gdzie faktycznie czuję, że tutaj pomagam na przykład komuś nabyć dom jego marzeń, albo pomagam komuś uregulować stan prawny nieruchomości. Generalnie czasami mam takie poczucie, że faktycznie jest w tym misja i że to jest no, pomaganie. Ale a propos jeszcze tych prawników, którzy biorą sprawy, to powiem, że to jest trochę tak, że być może są tacy prawnicy, którzy biorą wszystkie sprawy, natomiast ja sobie jakby cenię moją renomę, którą mam, którą wypracowałam sobie właśnie tą uczciwością wobec klientów. Więc to nie chodzi o tym, żeby brać wszystkie sprawy i wszystkich klientów, jakie tylko są i mieć, owszem, dużo spraw w toku, tylko że jeden klient, któremu uczciwie powiem, że sprawa jest do przegrania, to być może poleci mnie kolejnym osobom, może te kolejne 3 osoby, którym mnie poleci, będą mieć sprawy, które się już będą nadawały do sądu. Więc wychodzę z tego założenia, że karma wraca, więc jakby uczciwe postawienie sprawy klientowi spowoduje, że być może w postaci jakichś jego znajomych ktoś wróci i będę komuś innemu mogła pomóc.
Masz to, Aniu, tak wszystko dobrze poukładane, że polecimy z jakimś case'em życiowym. Moim zdaniem, okay. Wiesz co robisz, a ja założę sprawę absurdalną oczywiście. Tak. Załóżmy, że dziś w Berlinie pojawiają się straszne zamieszki na tle narodowościowym, żeby było ciekawiej, bardziej kontrowersyjnie. Rodzina niemiecka, rodowitych Niemców, ucieka do Polski przerażona. Ja, jako znajomy tych ludzi, udostępniam im lokal. Niech będzie
Tak.
Poznań, uwielbiamy wszyscy ziemniaki, pyry. Udostępniam im swój lokal i oni ten lokal tak w ramach po prostu koleżeńskiej pomocy zamieszkują. Ale mijają zamieszki, prawda? Kalifat przenosi się do Berlina, oni stwierdzają, że nie wracają, ale pieniędzy nie mają, żeby to zrobić. Czy jeśli ja się z nimi nie porozumiem, aby opuścili mój lokal, bo na przykład chciałbym z niego czerpać korzyści majątkowe, z których odprowadzałem kiedyś podatki, a teraz w ramach użyczenia nie udało się tego załatwić, jestem w kropce, bo moja żona bije mnie klapkiem, że nie mamy pieniędzy, nie dopina mi budżetu. Czy ja mogę zadzwonić do ciebie i powiedzieć Hilfe?
Oczywiście, możesz powiedzieć Hilfe, możesz powiedzieć help, albo możesz po prostu powiedzieć pomocy. Tak, jak najbardziej. Tylko, że widzisz, to jest cała była akcja na temat właśnie udostępniania przez Polaków różnym narodowościom grzecznościowo lokale i prowadziłam na ten temat mocną akcję, żeby Polacy pomagali mądrze. I udostępnianie lokalu, czy w ogóle jakby robienie dobrych uczynków, warto robić mądrze i bezpiecznie. I teraz pytanie, wracając do Twojego kazusu. Czy udostępniłeś im? To znaczy, czy było to tak zwane prekarium, czyli tak zwane grzecznościowe udostępnienie komuś? I jeżeli taka osoba nie chce ci się wyprowadzić z tego lokalu, no to ona nie jest chroniona przez prawo, bo
Nie
jest to
jest, czy
grzecznością.
jest?
Nie jest
Nie
chroniona
jest.
przez prawo, bo jest to grzecznościowe udostępnienie. W związku z tym, no, nie podlega taka osoba takiej ochronie, jak w sytuacji, gdyby to była na przykład umowa najmu.
I płatna, żeby on ta osoba mi płaciła.
Odpłatna na przykład, przy
Okej.
czym trzeba zaznaczyć, że taki czynsz może być płacony w pieniądzu albo w naturze.
Barterem na przykład,
Barterem na przykład,
sprzątaniem i tak dalej.
dokładnie,
Nie
gotowanie czy.
myślcie sobie tylko o jednej rzeczy.
Jeżeli myślicie to, o czym myślę ja,
To też się da, no ale nie
to też
róbmy
o was
tego.
nie świadczy najlepiej.
Ale sąd rozpatruje to jako w naturze i istnieje takie wyrażenie, prawda, że
Tak.
może być brane pod uwagę.
To znaczy, taka osoba, którą przyjąłeś, może w jej, jeżeli pójdzie do prawnika, na przykład do mecenas Niecikowskiej, no to ja bym jej podpowiedziała, a może tak się zdarzyło, że pani tutaj niby grzecznościowo mieszkała, ale pomagała pani odbierać dzieci z przedszkola, to czasami pani pyszną zupkę ugotowała, coś tam
Ludzkie
posprzątała,
sprawy,
ludzkie
zwyczajne.
sprawy. No i teraz dochodzi do sprawy o eksmisję, o opuszczenie tego lokalu, no i wystarczy, że pani zezna podczas swojego przesłuchania, no, że pomagała pani, że świadczyła pani regularnie takie i takie usługi, no i opisze pani, jak to wyglądało. No i masz problem wtedy, bo to znaczy, że została zawarta umowa najmu, to znaczy, że taka osoba podlega ochronie ustawy o ochronie praw lokatorów. No i właśnie.
No i uśmiechamy się wtedy do ciebie, no bo, a czy do ciebie lub
Wtedy
do
to już
całej
się możesz
branży.
do mnie tylko uśmiechać, ale ja ci nie pomogę.
A, aż tak jest skomplikowana
No, w
sytuacja?
takim sensie, że jeżeli to jest umowa najmu, no to musisz spełniać cały szereg ustawowych przesłanek, żeby móc tą umowę wypowiedzieć. A to nie jest wcale takie łatwe. A nawet jak ci się uda tą umowę wypowiedzieć, to później kierujesz sprawę do sądu, masz orzeczony wyrok eksmisyjny, który jeżeli te osoby nie mają się gdzie wyprowadzić, to tak naprawdę możesz sobie w taką ładną ramkę oprawić, jak ja dzisiaj dostałam dyplom za wystąpienie na seminarium. I możesz sobie go powiedzieć, bo czas oczekiwania na eksmisję
Do lokalu, który
do
musi być
lokalu
wyznaczony.
jest wieloletni, tak to nazwę
A
dyplomatycznie.
nagrywamy to 2023 rok, końcówka. Ile trwają? Mniej więcej trwa taka sprawa sądowa sama już. Załóżmy, że chcemy kogoś w ogóle eksmitować. Ile to teraz trwa? Mniej więcej.
Półtora roku w pierwszej instancji. W dwóch instancjach 2 lata.
Okej, czyli musi brać pod uwagę, że przez 2 lata będziemy musieli ponosić koszta. Jeśli mieliśmy
Tak.
za dobre i za miękkie serduszko dla naszych niemieckich przyjaciół z tego case'a, będziemy musieli ponosić koszta i nie zarabiali pieniędzy, bo też jest to stratą. Czy potem można dochodzić jeszcze cywilnie, na zasadzie takiej, że jeszcze pozwać tych ludzi za straty, które zostały wygenerowane przez to, że mieszkanie nie zarabiało?
Nie,
Zajmujesz takimi rzeczami?
nie można.
Nie da rady.
Znaczy teoretycznie można, no tylko że rozumiem, że to jest, oni są w takiej sytuacji, że nie są w stanie płacić czynszu. Więc no, zakładanie kolejnej sprawy za tak zwane bezumowne korzystanie z lokalu, no też ci nic nie da, bo to jest jakby kolejna ramka, kolejny wyrok
O
do
mój Boże.
oprawienia. Natomiast jeżeli ten, powiedzmy, obywatel czy obywatelka dostaną tak zwany lokal socjalny od gminy, no to wtedy od uprawomocnienia się tego wyroku możesz domagać się odszkodowania. od gminy za to, że ona nie dostarcza tego lokalu socjalnego.
O mój Boże, jakie to są skomplikowane rzeczy. Powiedz mi, bo teraz my mamy, szanujemy czas waszy i szanuję też twój czas, który jest bardzo cenny. Czy z takimi case'ami, żeby do ciebie się zgłosić, trzeba zapłacić jakąś górę pieniędzy, żebyś zweryfikowała, czy się to opłaca? Czy są to rzeczy dostępne dla zwykłego przedsiębiorcy?
Powiem tak, że po pierwsze ja zawsze zalecam, nazywam to prewencją albo przezornością, czyli na etapie, kiedy zamierzasz komuś pomóc, czy zamierzasz mu udostępnić swój lokal, czy zamierzasz podpisać jakąkolwiek inną umowę z mojej działki, to mogę powiedzieć, dotyczącą nieruchomości, bo to jest zakres mojej specjalizacji, to na tym etapie dobrze jest zgłosić się do prawnika. No bo wtedy ta porada cię będzie kosztować dużo mniej niż pomoc mnie, proszenie mnie o pomoc w sytuacji, kiedy już jest
wagonik wywrócony.
Często,
tak?
Jak to się mówi, pozamiatany, czy wagonik wywrócony.
Okej, okay. Czyli jestem w stanie Cię znaleźć w internecie, czy możesz nam na koniec powiedzieć, gdzie szukać Ciebie, Twojej, jeśli spodobałaś się naszym widzom, swoją kompetencją, oczywiście między innymi, jakąś stronę internetową, bo Wy nie możecie się reklamować,
tak,
z tego co wiem,
tak,
ale
tak.
Możemy pomóc się odszukać, prawda, czy to LinkedIn, czy jakaś strona internetowa, jeśli chciałabyś się powiedzieć, będzie to w opisie filmu, ale warto to od Ciebie usłyszeć.
Ja w ogóle jestem tutaj w Asbiro jako wykładowca i jako prelegent dzisiaj na seminarium dzięki social mediom. Faktycznie regularnie publikuję i na LinkedInie, i na Facebooku, więc jak najbardziej można mnie tam znaleźć. Mam swój fanpage też właśnie na Facebooku, więc tam opisuję różne ciekawe case'y z zachowaniem oczywiście tajemnicy adwokackiej o tych sprawach sądowych, w których reprezentuję moich klientów i bronię jak lewica do ostatniej kropli krwi.
Absolutnie, było mi przyjemnie z Tobą porozmawiać. Tak na zakończenie, moja ulubiona łacińska sentencja. Zastanów się nad swoją, ja przekażę moją. Moja to jest tempus edax rerum. Czas pożeraczem rzeczy. A Twoja?
Moja ulubiona veni, vidi, vice. Czyli przyszedłem, zobaczyłem i zwyciężyłem.
Piątka.